Polska Pomoc. Podcast.
Fizyk Albert Einstein, sekretarz stanu USA Madeleine Albright i piosenkarka Mia zyskali sławę w różnych dziedzinach, ale mają przynajmniej jedną cechę wspólną. Wszyscy byli uchodźcami. Podobnie jak piosenkarka Gloria Estefan, aktorka Marlena Dietrich, koszykarz ligi NBA Luol Deng, a także piłkarz Mario Stanić. Światowy Dzień Uchodźcy. Patryk Kugiel. Pewnie nie usłyszelibyśmy nigdy utworu The Show Must Go On grupy The Queen, gdyby Wielka Brytania nie udzieliła swego czasu schronienia rodzinie Freddiego Mercurego, właściwie Farocha Bulsary, rodzinie, która uciekała z destabilizowanego po rewolucji Zanzibaru. Madeleine Albright, a właściwie Marię Jana Korbelowa, zanim stała się jedną z najbardziej wpływowych kobiet w amerykańskiej polityce, musiała wraz z rodzicami dwukrotnie uciekać z Czechosłowacji w 1938 roku przed nazistami i w 1950 przed komunistami. Uchodźcy zawsze stanowili część historii świata, podobnie jak wojny i kataklizmy. Jednak od stosunkowo niedawna ludzie ci mogą liczyć na międzynarodową ochronę prawną. Dopiero tragiczne doświadczenia pierwszej połowy XX wieku skłoniły światowych przywódców do ustalenia reguł postępowania i ochrony osób, które nie mogą liczyć na bezpieczeństwo we własnej ojczyźnie. W grudniu 1950 roku nowo powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała wysokiego komisarza do spraw uchodźców, który miał odpowiadać za prowadzenie i koordynację działań mających na celu ochronę uchodźców i rozwiązywania ich problemów na całym świecie. 27 lipca 1951 roku podpisano w Genewie konwencję dotyczącą statusu uchodźców. Stąd znana jest też jako konwencja genewska z 1951, którą zmieniono następnie protokołem nowojorskim w roku 1967. Dokument zdefiniował jako uchodźcę osobę, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa. Konwencja zobowiązuje uchodźcę m.in. do przestrzegania praw i przepisów państwa, w którym się znajduje, i nadaje mu gwarancję określonego traktowania, np. nie gorsze niż ustalone dla cudzoziemców. Dokument dopuszcza też pewne ograniczenia tych praw poprzez podjęcie środków tymczasowych, które uważa za niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego. Podstawową zasadą konwencji genewskiej jest niezwracanie osób ubiegających się o pomoc do krajów, w których może grozić im niebezpieczeństwo. Uchodźcą nie może być osoba przybywająca z państwa uznanego za bezpieczne, która zyskała taki status w innym kraju lub wypełniła wymienione w konwencji zbrodnie. Polska przystąpiła do konwencji dopiero po przemianach systemowych w 1991 roku. Ma jednak ogromny wkład w całą historię uchodźstwa, zarówno jako kraj goszczący osoby zagrożone i zmuszający niektórych do wyjazdu. Rzeczpospolita obojga narodów przez stulecia stanowiła bezpieczną przystań dla uciekających przed prześladowaniami i wojnami Żydów, Tatarów, a także protestantów. Po II wojnie światowej do Polski przybywali greccy komuniści, nie mogący pogodzić się z klęską rewolucji, a także Czeczeni po przegranej wojnie z Rosją. Polacy korzystali z pomocy innych państw po rozbiorach w XVIII wieku, powstaniach narodowych w wieku XIX i chroniąc się przed dwoma tragicznymi konfliktami w wieku XX. Podczas II wojny światowej prawie 120 tysięcy polskich żołnierzy i cywilów znalazło schronienie w Iranie, a kilka tysięcy polskich sierot dotarło do egzotycznych Indii. Korzystając z gościny dobrego maharadże, Jama Sahiba Digvijaya Singhdziego, kontynuowali naukę w polskich szkołach w Balahadi i przetrwali wojnę. Polacy docierali na Bliski Wschód, do Anglii, Stanów Zjednoczonych, a nawet Australii i Nowej Zelandii. W okresie PRL kolejne fale uchodźców obejmowały osoby żydowskiego pochodzenia po nagonce antysemickiej w roku 1968, a także członków opozycji demokratycznej po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku. Chociaż po zakończeniu zimnej wojny Polacy nie musieli uciekać z kraju z przyczyn politycznych i światopoglądowych, nie znaczy to, że sam problem uchodźców przestał istnieć. Wręcz przeciwnie. Obserwujemy stały wzrost liczby osób szukających schronienia za granicą. W 2019 roku padł kolejny rekord. Liczbę uchodźców szacowano na prawie 26 milionów, najwięcej od końca II wojny światowej. Wśród nich największe grupy stanowili Syryjczycy, ponad 6,5 miliona, Afgańczycy, prawie 3 miliony i obywatele Sudanu Południowego, 2 miliony 300 tysięcy osób. Większość z nich znajduje schronienie w krajach sąsiednich, na przykład 3 miliony 700 tysięcy osób w Turcji, prawie 1,5 miliona w Pakistanie i nieco ponad milion w Ugandzie. Mimo wzrostu aplikacji azylowych w Europie w ostatnich latach, kraje bogatsze goszczą mniejszość osób uciekających przed wojnami i prześladowaniami. Obok uchodźców jest jeszcze większa grupa osób przesiedlonych wewnętrznie, internally displaced people. Ponad 41 milionów, którzy pozostają w granicach swoich państw. Obie grupy żyją często w trudnych warunkach. Ludzie są stłoczeni w obozach dla uchodźców i całkowicie uzależnieni od pomocy międzynarodowej. Wśród nich połowa to dzieci. Rosnąca liczba osób starających się o pomoc międzynarodową powoduje od wielu lat ożywione dyskusje naukowe na temat uchodźców. Budzi społeczne emocje i polityczne spory. Konwencja genewska wydaje się coraz bardziej zdezaktualizowana i niepasująca do aktualnej rzeczywistości międzynarodowej. Czy o status uchodźcy może ubiegać się na przykład osoba uciekająca przed skutkami zmian klimatycznych? Choć nie spełnia warunków wymienionych w konwencji, to przecież pustynniejące pola czy zalewane coraz częściej domy stanowią podobne zagrożenie dla życia jak wojny. Precedensowy wyrok Komitetu Praw Człowieka ONZ ze stycznia tego roku w sprawie Teitioja versus Nowa Zelandia daje podstawy do uznania uchodźców klimatycznych w przyszłości, ale kwestia ta będzie długo wywoływała kontrowersje. Sędziowie co prawda uznali, że Nowa Zelandia mogła odmówić prawa azylu mieszkańcowi pacyficznej wyspy Kiribati, gdyż w aktualnej sytuacji podnoszący się poziom oceanów nie stanowił jeszcze bezpośredniego zagrożenia dla jego życia. To jednak nakazali, aby państwa podejmując decyzję o deportacji brały także pod uwagę możliwość naruszenia praw człowieka powodowanego przez zmiany klimatyczne. Jeszcze większe problemy rodzi zacierająca się w praktyce granica między uchodźcą a migrantem, czyli osobą dobrowolnie żyjącą poza swoją ojczyzną. W rzeczywistości ta sama osoba na różnych etapach swojej podróży może wypełniać różne role. Czy osoba, która uciekła ze swojej ojczyzny przed wojną do innego kraju, a następnie wyjechała z niego dalej z uwagi na trudne warunki życia, jest jeszcze uchodźcą czy już migrantem? Czy ktoś, kto wyjechał za granicę w celach zarobkowych, ale musiał stamtąd uciekać, kiedy wybuchł konflikt, jest nadal migrantem czy jednak uchodźcą? W efekcie coraz więcej organizacji i ekspertów mówi o migracjach mieszanych. Takich dylematów prawnych, politycznych i moralnych jest więcej. Co z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i specjalnych praw własnych obywateli? Co zrobić z osobami, które nie spełniają warunków do otrzymania ochrony międzynarodowej, ale państwa ich pochodzenia odmawiają przyjęcia ich z powrotem? Jak ocenić osoby, które nadużywają systemu azylowego z przyczyn ekonomicznych, blokując miejsca dla osób, które naprawdę uciekają przed śmiercią? A z drugiej strony, czy głód, ubóstwo, a nawet brak perspektyw nie są równie poważnym zagrożeniem, jak na przykład religijna nietolerancja? Kryzys migracyjny i uchodźczy z roku 2015 skłonił państwa do podjęcia prób lepszego uregulowania współpracy międzynarodowej w zakresie pomocy uchodźcom. Efektem tych wysiłków było przyjęcie przez większość państw świata w grudniu 2018 roku Międzynarodowego Paktu w sprawie uchodźców, który może pomóc upowszechnić dobre praktyki i wspólne standardy współpracy. Decydująca dla przyszłości osób szukających schronienia będzie jednak postawa społeczeństw i decyzje polityków. Rozważając własne stanowisko w tej sprawie, Warto zatem spojrzeć na dokonania i wkład w dziedzictwo ludzkości osób, które nie zrobiłyby tego, gdyby kiedyś inne państwo nie zaoferowało im schronienia. Być może Polska i inne państwa Europy Centralnej nie miałyby przyjaznej sekretarz stanu w USA, która wspierała szybkie przystąpienie ich krajów do NATO w roku 1999. Tegoroczna pandemia COVID-19 uświadomiła wielu osobom w krajach zachodniej Europy, że ich systemy zdrowia nie poradziłyby sobie bez wkładu w walkę z chorobą tysięcy migrantów i uchodźców, lekarzy, pielęgniarek, ratowników. Podobnie jest z milionami innych osób, które tak mogą odwdzięczyć się nowej ojczyźnie. Pomaganie uchodźcom to nie tylko wyraz solidarności i odpowiedzialność moralna. To także inwestycja w drugiego człowieka, a także we własną gospodarkę, kulturę i naukę. Warto o tym pamiętać, nie tylko w Światowy Dzień Uchodźcy. Czytał Bartosz Panek.
Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions.